with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy nauczyciele umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. Oraz intencję misyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Bolesna, pochyliła się nad każdą ludzką nędzą i sprawiła, aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej. Wysłaliśmy do was zaproszenie do wzięcia udziału w nowennie ku czci Królowej Różańca Świętego w październiku. Modlitwą różańcową pragniemy uprosić błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego, dla Kościoła, Polonii i dla rodzin, zwłaszcza dla naszej rodziny godziny różańcowej. Modlitwa różańcowa, o którą tak usilnie prosił na świętej pamięci Ojciec Święty Jan Paweł II, pomaga nam w budowaniu cywilizacji miłości, solidarnej współpracy ludzi dobrej woli na całym świecie, w naszej ojczyźnie, w Kościele. Przyślijcie nam swoje intencje modlitw na przysłanych wam kartkach. Prosimy was również o wsparcie ofiarami apostolatu Godziny Różańcowej, która w listopadzie rozpocznie swój nowy 81. sezon radiowy.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Moi drodzy słuchacze, wiecie zapewne, w jaki sposób powstała Biblia? To Bóg mówił swoim prorokom, o czym mają mówić i pisać. Biblia mówi, albowiem proroctwo nie przechodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Więcej na temat Biblii Świętej opowie nam ojciec Kornelian Dende w drugiej z kolei archiwalnej pogadance Godziny Różańcowej.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Biblia jest księgą wielowarstwową, to znaczy, że uczeni muszą ją rozpatrywać pod wieloma kątami: literackim, archeologicznym, historycznym i religijnym. Są to dziedziny bardzo rozległe, toteż w obecnych czasach ogromnego rozwoju nauk biblijnych i fenomenalnych odkryć archeologicznych nie znajdziemy już naukowca, który by potrafił ogarnąć całe bogactwo problematyki biblijnej. Uczeni są specjalistami w jakiejś poszczególnej dziedzinie, a swoje prace bardzo często wydają zbiorowo. Toteż wspomniana przeze mnie tydzień temu książka polskiego komunisty Zenona Kosidowskiego Opowieści biblijne wzbudziła wielkie zdziwienie pośród prawdziwych specjalistów od spraw biblijnych, bo autor nie zna ani języków wschodnich, w których księgi biblijne były pisane, ani nie jest archeologiem, ani historykiem. Kiedy więc obiecywał we wstępie do książki dać czytelnikowi wielowarstwowy komentarz do ksiąg Starego Testamentu, i to na współczesnym poziomie nauk biblijnych, to po prostu nie wiedział, co mówi, i porywał się z motyką na słońce. Po tym wstępie przystępuję do dalszego omówienia tematu o Biblii w pogadance pod tytułem Przedziwna Księga Boża. Rozmach w badaniach biblijnych dały liczne odkrycia archeologiczne spowodowane wyprawami napoleońskimi do Egiptu. Przełom nastąpił przede wszystkim z chwilą, gdy uczony francuski Jean Champollion odcyfrował pismo klinowe. Odkopane miasta, biblioteki, obeliski, grobowce faraonów odsłoniły nagle tajemnice starożytności. Kamienie przemawiają, niósł się triumfujący okrzyk radości poprzez cały świat naukowy. I archeologowie, zachęceni wspaniałymi odkryciami w Egipcie, rzucili się do odkopywania zabytków w innych starożytnych krajach, a więc w Syrii, Fenicji, Babilonii. Racjonaliści, czyli uczeni, którzy odrzucają wiarę i opierają swe wnioski tylko na badaniach i rozumie, nie posiadali się z radości. Po zapoznaniu się z zabytkami Babilonii poczęli głosić, że wszystko, co Izrael posiadał pięknego i wielkiego na każdym polu, zawdzięcza nie objawieniu Bożemu, lecz kulturze babilońskiej, a więc wiarę w jednego Boga, instytucje religijne, opis tworzenia świata, raju, potopu i inne. Odkrycia te tak ich oszołomiły, że nie zwracali uwagi na mały kraj Palestynę i lud Izraela, ciśnięty pomiędzy dawnymi mocarstwami o wysokiej kulturze. Twierdzili, że naród żydowski nigdy nie posiadał rodzimej cywilizacji, że wiele zapożyczył z Egiptu i Babilonii, jako że Abraham, ojciec narodu żydowskiego, wyszedł z Babilonu, zaś Mojżesz, twórca narodowości żydowskiej i pracodawca, otrzymał wychowanie na dworze faraonów. A wiadomo także, że królowie babilońscy, później zaś asyryjscy, często wyprawiali się ze swoimi armiami do ziemi Kanaan, czyli do ziemi świętej, do Palestyny. Łupili miasta i uprowadzali lud w niewolę. Żydzi byli masowo przesiedlani do Babilonii, a wcześniej przeżyli gorzką niewolę w Egipcie. W Egipcie przecież sprawiedliwy Józef został obrany głównym rządcą kraju. Wykopaliska w Egipcie, Babilonii i Fenicji mimo wszystko rzuciły też wiele światła na dzieje Izraela. Potwierdziły wszystkie zdarzenia opisane w Biblii. Na różnego rodzaju pomnikach królowie babilońscy i asyryjscy zapisali swoje czyny wojenne, o których Biblia wspomina. Faraon egipski Menftah przechwala się, pisząc na swej steli: Izrael i jego ludzie są zniszczeni. Potomstwo jego nie istnieje już więcej. Z chwilą objęcia rządów w Palestynie przez rząd Izraela wykopaliska ruszyły naprzód na niebywałą dotąd skalę. Każdy niemal dzień przynosi nowe odkrycia. Uczeni spodziewają się nawet odkryć kiedyś sarkofag z mumią Józefa Egipskiego, bo Biblia wyraźnie mówi, że ciało jego zabalsamowano, co się zgadza ze zwyczajem faraonów, którzy swym wysokim urzędnikom sprawiali okazałe pogrzeby. Ziemia Święta stała się przedmiotem żywego zainteresowania uczonych dopiero po I wojnie światowej, gdy Palestyna przeszła pod mandat brytyjski. Przedtem bowiem rząd turecki okazał się podejrzliwy wobec zamierzeń archeologów, będąc zdania, że mają na celu wykopywanie legendarnych jakichś skarbów. Wobec tych wspaniałych i licznych odkryć racjonalistom wypadła broń z ręki. Konkretnie nie umieli wskazać żadnego wypadku stawiającego pod znakiem zapytania dane historyczne w księgach biblijnych zawarte. Racjonaliści zaprzeczają na przykład autentyczności pięcioksięgu Mojżesza, twierdząc, że język hebrajski w tym czasie nie istniał. Tymczasem uczeni odkryli dokumenty z napisami starohebrajskimi pochodzącymi z XIII wieku przed Chrystusem. Kilkadziesiąt lat temu odkryto w północnej Syrii, Ras Shamra, całą bibliotekę świątynną, posiadającą dokumenty pisane w 8 językach. Wśród nich rozpoznano archaiczny język hebrajski, pisany znakami klinowymi, ale o znaczeniu alfabetycznym. W przeciwieństwie do Egipcjan, Asyro-Babileńczyków, jak i Chińczyków, którzy w ciągu tysięcy lat posługiwali się systemem nadzwyczaj skomplikowanym, złożonym z setek znaków obrazów, naród żydowski używał alfabetu fenickiego, złożonego z 22 liter, z którego wywodzi się również język grecki i łaciński. Napisy w Biblos w Libanie z roku 1250, z okresu faraona Ramzesa II, świadczą, że w tej epoce, w której żył Mojżesz, alfabet fenicki był już ustalony. Bezpodstawnymi okazały się również zarzuty racjonalistów, jakoby opis stworzenia świata, raju i grzechu pierworodnego, potopu i inne były wyciągiem ze zbioru legend babilońskich. Gruntowne studia przy pomocy metody porównawczej pozwoliły nam zobrazować, jak wielkie różnice istnieją między religią Babilończyków a Żydów. Wspomnijmy tylko fakt, jak silna była wiara Żydów w jedynego Boga. Podczas gdy narody sąsiednie pławiły się w wielobóstwie. Bóg Izraelitów stwarza świat i człowieka z miłości. Podczas gdy bogowie babilońscy stwarzają go z pobudek sadystycznych, by przenieść własne cierpienia na ludzkość. Co może dziś naprowadzić powierzchownego czytelnika na wydanie sądu, że opisy pięcioksięgu Mojżesza są podobne do opisów babilońskich, to użycie przez autorów wspólnych wschodowie wyrażeń, porównań, modeli świata, alegorii, sposobu przedstawienia. Jak już zaznaczyłem, autor drugorzędny Biblii, to znaczy człowiek, pozostał sobą, tak co do stylu, jak co do rodzajów literackich. Chociaż w literaturze babilońskiej spotykamy bogatą tradycję o potopie, nie wynika z tego, że historia ta jest tworem wyobraźni, że należy ją zaliczyć do legend. Autor biblijny mógł nawet z literatury babilońskiej znać ten opis. Jednakże, kiedy pisał Księgi Święte, Bóg dawał mu natchnienie, co ma pisać. Straszna opowieść ukarania ludzi potopem była powszechnie znana. Czy ludzkość mogłaby zapomnieć o tym strasznym kataklizmie? Gdyby dziś biała rasa zginęła w większości od bomby wodorowej, czy opowieść o tym nieszczęściu nie niosłaby się korytarzami wieków z pokolenia na pokolenie? Potop zapisany w księgach babilońskich potwierdza tym więcej fakt podany za natchnieniem przez Boga autorowi biblijnemu. Archeologowie pracujący w pobliżu dawnego Ur w Mezopotamii, skąd wyszedł Abraham, natknęli się na ślady potopu. Polscy archeologowie to samo stwierdzili podczas postoju drugiego korpusu w Iraku, który jest częścią dawnej Babilonii i Asyrii. To więc, co dla dawnych badaczy stanowiło zagadkę nie do rozwiązania, dziś już nie przedstawia żadnych trudności. Papieże, korzystając ze wspaniałych odkryć archeologicznych, pchnęli studia biblijne na nowe tory. Pius XII w specjalnej encyklice na ten temat powiedział, że trudności pewne jeszcze istnieją, ale wyraził nadzieję, że tak jak wiele już usunięto, tak i pozostałe z postępem metod naukowych i ciągle nowych odkryć zostaną rozwiązane. Papieże też przystąpili z wielką troską do dzieła rozprawienia się z krytyką racjonalistyczną, zachęcając uczonych katolickich do studiowania tekstów biblijnych w ich oryginalnych językach, według nowych metod naukowych i w świetle najnowszych zdobyczy naukowych i wykopalisk. I tak za Leona XIII powstała w Jerozolimie szkoła biblistyczna prowadzona przez dominikanów. Z kolei utworzono komisję biblijną, która kieruje studiami biblijnymi i czuwa nad zachowaniem tekstu w nieskażonej formie. Pius X ustanowił stopnie akademickie dla ekspertów biblijnych, których nadawanie przysługuje komisji biblijnej. Dalej w 1909 roku założył papieski Instytut Biblijny w Rzymie, kierowany przez jezuitów. Uczeni katoliccy, nieraz wspólnie z niekatolikami, pracują nad pogłębieniem wiedzy biblijnej. Tak na przykład w zespole biblistów na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie pracował w latach powojennych młody Polak wielkiej erudycji, ksiądz Józef Tadeusz Milik. Wraz z innymi ekspertami pracował on nad ratowaniem i odcyfrowaniem słynnych rękopisów znalezionych w grocie Qumran nad Morzem Martwym. Największy bodaj impet pracom naukowym nad Biblią dał II Sobór Watykański. Znaczenie Biblii w Kościele podkreślała uroczysta ceremonia wniesienia Księgi Pisma Świętego każdego dnia na rozpoczęcie nowej sesji. W każdym niemal narodzie przetłumaczono Biblię z języków oryginalnych i zaopatrzono w komentarze, zaś na tematy biblijne pojawiły się liczne książki, czasopisma, ilustrowane magazyny, słowniki i atlasy. Sobór Watykański zalecił, aby Pismo Święte było czytane w każdym domu katolickim. Liturgia mszalna została ubogacona tekstami biblijnymi i dla większego zrozumienia jest odprawiana w języku narodowym. Godzina różańcowa od samego początku wprowadzała postanowienia soborowe w życie. Propaguje przede wszystkim Biblię i przypomina, że jest ona znakiem obecności Bożej, a także modlitwą. Z kart Starego i Nowego Testamentu wyłania się czytelnikowi wizerunek wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa, który raczył przyjąć naturę ludzką, aby się z nami jeszcze ściślej zjednoczyć, uczynić nas dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba.
Poświęciliśmy dwie pogadanki Pismu Świętemu, dlatego też pragnę Wam przypomnieć, że możecie w godzinie różańcowej nabyć Pismo Święte pięknie wydane dużym drukiem i z pięknymi obrazami w specjalnej cenie dla naszych słuchaczy, przyjaciół i dobrodziejów. Tylko $20. Biblia ta zawiera cały Stary i Nowy Testament. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.